Sytuacja osób głuchych w Polsce, raport zespołu do spraw głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. To pierwszy taki dokument, który został opracowany przez osoby niesłyszące. Ten dokument mówi o edukacji, dostępności, sprawach społecznych, o rynku pracy, o tłumaczeniach języka migowego czy o kulturze osób niesłyszących. I ten raport będzie kanwą naszej dzisiejszej rozmowy z gośćmi, którymi są pani Irena Urbańska, wiceprezes Podlaskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, państwo Joanna i Adam Kurzyna. Pan Adam nie jest związany z żadnym stowarzyszeniem, natomiast pani Joanna współpracuje ze stowarzyszeniem MIGiem. I kolejnym naszym gościem jest dziś pan Krzysztof Cis, tłumacz i nauczyciel języka migowego. Ten ogromny dokument, raport o sytuacji osób głuchych w Polsce mówi o tym, że jeszcze do tak niedawna środowisko osób głuchych i słabosłyszących było poza nawiasem i życia, i dyskursu społecznego, a prawa przynależne jego członkom nie były w należyty sposób respektowane, a grunt pod zmianę tej sytuacji został przygotowany przez podpisanie i ratyfikację przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, będącej pierwszą umową międzynarodową, która w sposób kompleksowy normuje prawa osób z niepełnosprawnościami i precyzuje obowiązki państw stron w zakresie przestrzegania i ochrony. Ta konwencja mówi o prawach wszystkich osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale też poświęca specjalną uwagę osobom głuchym i realizacji ich praw. Znajduje się w niej na przykład zapis mówiący o uznaniu ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, opartej na właśnie języku migowym. W Polsce funkcjonują dwa języki. Jeden to jest polski język migowy, a drugi to jest system językowo-migowy. Panie Krzysztofie, czym się te języki, systemy różnią? Dlaczego jeden to jest język migowy, a drugi to jest system językowo-migowy?
Witam państwa. System językowo-migowy jest inaczej językiem miganym. Jest to pidżin, sztuczny język, który został stworzony w połowie 60. lat przez Bronisława Szczepankowskiego. Bogdana Szczepankowskiego, przepraszam bardzo pana profesora za pomyłkę. Bogdana Szczepankowskiego, który przypisał do słów języka polskiego w gramatyce języka polskiego znaki języka migowego z końcówkami literowymi, tak aby wszystko było w składni polskiej co do litery.
Czyli system językowo-migowy to jest język polski przetransponowany na system znaków miganych.
Jak najbardziej tak, z wykorzystaniem znaków miganych. Natomiast naturalny język migowy, polski język migowy, jest językiem, którym posługują się głusi, mieszkańcy Polski, ale również z różnymi regionalnymi zmianami, jak również środowiskowymi. I ten naturalny język migowy ma całkiem odmienną gramatykę. Na przykład szyk zdania w polskim języku migowym, a szyk zdania w systemie językowo-migowym to są różne szyki, które często wprowadzają w błąd głuchych przy utwierdzeniu przez nadającego w systemie, że mówi poprawnie. Ja podam tylko taki mały przykład. Znam dobrego tłumacza. Tak powie Polak. A głuchy powie, znam tłumacza dobrego. Bo jeśli powiemy, znam dobrego tłumacza, to znaczy, że dobrze znam tłumacza. I nie wiem, jaki ten tłumacz jest.
Jednym słowem, polski język migowy to jest język pierwszy, naturalny. Język naturalny osób, które wychowują się w kulturze głuchych. Czyli tam, gdzie oboje rodzice na przykład.
Lub jedno.
Tam, gdzie rodzice nie słyszą i posługują się polskim językiem migowym. Tak jak my naturalnie w swoich rodzinach poznajemy język polski mówiony, tak dzieci osób niesłyszących, posługujących się polskim językiem migowym, jako swój pierwszy i naturalny język poznają polski język migowy, nawet te dzieci, które słyszą.
Tak. I ja właśnie jestem przykładem takiego dziecka. Jestem Koda. Moi rodzice są osobami niesłyszącymi. Od dziecka posługują się naturalnym językiem migowym. Mój tato wręcz, powiem, że nie zna języka polskiego w ogóle. Zna tylko język migowy. Natomiast moja mama jest bimodalna. Ona posługuje się językiem polskim w piśmie, czyta, posługuje się Facebookiem, SMS-ami, czyta teletekst, korzysta z różnych form pisanego słowa. Natomiast mój tato absolutnie. Jego znajomość języka polskiego sprowadza się do takiego nagłówkowego czytania. Czyta hasła, które interpretuje, ale tak naprawdę treści artykułu, który jest pod tym hasłem, nie rozumie. I dla niego teletekst w gazecie nie jest wyjściem z sytuacji, kiedy chce zrozumieć treść, która jest przekazywana.
To ja mam takie pytanie, czy każda osoba niesłysząca może nauczyć się czytać i pisać po polsku, czyli nauczyć się języka polskiego, który jest dla niej językiem obcym? Czy to jest tak, że niektóre osoby są w stanie, tak jak mama pana Krzysztofa, a niektóre osoby nie są w stanie, tak jak tata pana Krzysztofa?
Nie, zależy od człowieka.
Wszystko zależy tak od człowieka, tutaj pan Adam Kurzyna podpowiada.
Ja? Panie Adamie, nauczył się języka polskiego.
Ja byłem mały, jeszcze nie umiałem w ogóle mówić. Dopiero mama zabrała mnie do przedszkola, leciliście w Słuchu w Warszawie. Dopiero pierwszy raz zobaczyłem, jak się migały. Wtedy się temu umiałem.
Bo
migać, to dla mnie pierwszy mój język migowy, naturalny.
Dlatego, że pana rodzice słyszeli i nie znali języka migowego.
Tak, dokładnie. Moi rodzice, słyszący, w ogóle nie znali języka migowego. I widzieli, ja rozmawiam ze mną. Dopiero w przedszkolu w Warszawie zaczął przyjść pierwszy raz migać.
I dzięki temu mógł pan porozumiewać się.
Tak. Dopiero powoli i zaczął mówić i migać. Ty sami zawsze.
Pani Irena, jak to jest z tą nauką języka migowego i nauką mówienia? Pani nie słyszy, ale pani doskonale mówi.
Tak, bo w dzieciństwie posługiwałam się tylko językiem mówionym. Czytałam z ust. Dopiero jak poszłam do pracy, spotkałam po raz pierwszy osoby niesłyszące, bo uczyłam się w szkole dla dzieci słyszących i czytałam właśnie na pierwszej ławce, siedziałam, patrzyłam na nauczyciela, czytałam z ust. I po prostu tak mi zaszła edukacja. Z kolei jak w pracy spotkałam osoby niesłyszące, to zaczęłam się pomału uczyć tego języka właśnie takiego naturalnego, miganego. To właśnie taka moja... Takie moje spotkanie z tym językiem migowym, który do dzisiaj właściwie posługuje
się. Czyli dla pani nie jest to pierwszy język?
Nie, nie. Dla mnie był język polski. Dlatego na przykład wolę napisy niż samo miganie. Po prostu jestem w takiej sytuacji, że wolę, co jest napisane.
Czy polski język migowy, panie Krzysztofie, to jest język, którym można przekazać wszystkie uczucia, wszystkie zdarzenia, wszystkie zjawiska z naszego rzeczywistego świata? Czy to jest język tak rozwijający się i tak bogaty, jak te języki, które są werbalne?
Foniczne.
Foniczne.
Foniczne, tak. Foniczne. Otóż... Język migowy jest młodym stosunkowo językiem, bo liczy sobie 200-letnią historię. Historia języka polskiego migowego w Polsce datuje się od 1817 roku, kiedy to w Warszawie powstał Instytut Głuchoniemych, który został założony przez księdza Jakuba Falkowskiego przy czynnym wsparciu osób z Francji. Oni między innymi przekazali nam swój alfabet palcowy francuski, który został zaadoptowany dla potrzeb języka polskiego. W tym języku obecnie mamy skodyfikowanych ponad 6 tysięcy znaków, ale są to pojęcia, które jeśli będziemy stosować jako czasownik, jako rzeczownik, jako przymiotnik, to tak jak w języku angielskim, ta liczba się potraja. Jest jeszcze inna rzecz, że język migowy posiada własne znaki, których nie ma na przykład w języku polskim, których nie da się przełożyć jeden do jednego. A więc ogólnie można powiedzieć, że pojęć, którymi posługujemy się w języku naturalnym migowym, jest około 20 tysięcy. Dla przykładu podam Państwu, że 20 tysięcy słów znajduje się w kieszonkowym słowniku ortograficznym języka polskiego, a więc nie jest to mały zasób. Czy można przedstawić wszystkie emocje? Rzecz polega na tym, że język migowy naturalny posiada oprócz znaków języka migowego i wykorzystania pomocniczego alfabetu, posiada jeszcze mimikę i prozodię. Mimika jest integralnym elementem gramatycznym języka migowego. Przykład. Jeśli ja zamigam znak dlaczego i będę miał pytający wyraz twarzy, to jest to pytanie. Ale jeśli będę miał twierdzący wyraz twarzy, to jest to stwierdzenie dlatego. A jeśli głowę w tym czasie odwrócę i zerwę kontakt wzrokowy, to ja to przetłumaczę, bo tak. A więc mamy jednym znakiem przy kilku zachowaniach trzy pojęcia. I w ten sposób możemy powiedzieć, że tak jak w języku polskim mamy słów około, nie wiem, miliona, dwóch milionów. Profesorowie, lingwiści sami nie wiedzą, ile słów języka polskiego, ponieważ mogą one powstawać w każdej chwili. Tak samo w języku migowym. Każdy gest, który zostanie użyty przez osobę, która do drugiej mówi, w porozumieniu między nimi stanowi nowy znak. I oni to rozumieją. A więc przekazywanie emocji jest możliwe. Przekazywanie liturgii słowa w kościele jest możliwe. Tłumaczenie prawnych tekstów jest możliwe, ale czasami wymaga opisowego, dodatkowego działania. Tak jakbyśmy znali jakieś słowo po angielsku, którego nie potrafimy dokładnie przetłumaczyć na język polski i posługujemy się opisową formą tłumaczenia tego pojęcia.
W jakim języku uczy się w szkołach? W tych szkołach raport stwierdza, że jest 32 placówki specjalistyczne, w których uczą się osoby głuche i osoby niedosłyszące. W jakim języku uczą nauczyciele? Czy w polskim języku migowym, czy w systemie językowo-migowym, który jest inny, uproszczony i w którym na co dzień osoby głuche się nie porozumiewają?
Wypowiada się pani Joanna Kurzyna, a ja będę tłumaczył. Pani Joanna uczyła się w szkole dla osób niesłyszących w Warszawie. I w tej szkole uczyła się w języku migowym. Było to takie pomieszanie dwóch form językowych, a więc był i naturalny, i system językowo-migowy.
Dużo mówione jeszcze.
Dużo mówienia właśnie, bo też kształtowania mowy.
Tak.
Również miała zajęcia logopedyczne.
No, ale też szkołam nam nie pozwalano migać.
Jednakże w tej szkole nie pozwalano migać.
Takie były czasy, nauczycielki były surowe, zabraniały się migać.
Czyli chodziło o to, żeby w jakiś sposób zmotywować, zmusić osoby migające do tego, żeby mówiły, uczyły się języka polskiego.
Ja opowiem Państwu historię mojego taty, kiedy on uczył się w szkole podstawowej w Raciborzu i była taka sytuacja, że na lekcji matematyki pani zapytała go wyraźnie artykułując: Stasiu, 2 dodać 2, ile to jest? Mój tato pokazał ręką 4 i w tym momencie linijką dostał po ręku.
W raporcie jest taki postulat, żeby osoby głuche i osoby niedosłyszące mogły uczyć się w swoim języku, czyli w polskim języku migowym, aby nauczyciele umieli przekazać swoją wiedzę właśnie w polskim języku migowym, który jest pierwszym językiem. I że zdaniem autorów raportu to podniosłoby znacznie poziom nauczania. Czy zgadzacie się Państwo z tą tezą raportu?
Tak.
W takim razie skąd wziąć tych nauczycieli? Czyli na przykład matematyka posługującego się polskim językiem migowym. trochę tutaj trwa dyskusja, której nie słyszymy.
Ja tłumaczę na język migowy pani Joannie pytania, pani redaktor. W związku z tym to troszeczkę tak opóźnia nasze działania. Ale proszę bardzo.
Skąd wziąć tych nauczycieli, którzy by migali w polskim języku migowym?
Najlepiej byłoby, żeby były to dzieci głuchych rodziców, mówi pani Anna. Oni mają swoją nazwę. Jest to określenie CODA z języka angielskiego Children of Deaf Adults, czyli dzieci słyszące głuchych rodziców. I to są naturalni tłumacze języka migowego, którzy powinni funkcjonować na rynku tłumaczeń, ale również i w oświacie. CODA lepiej rozumieją głuchych, bo wzrastali w kulturze języka migowego.
Panie Krzysztofie, pan jest CODA.
Jestem. Kodek jestem.
Znaczy, pana pierwszym językiem, naturalnym językiem był język migowy. Wielu jest ludzi z takimi umiejętnościami?
Nie wiem.
Tak naprawdę trudno powiedzieć, ile jest takich, ponieważ bardzo... Na przykład pani Anna ma dwie córki, które są słyszące i one już będą, one są CODA. A więc jeśli wzrastają w tej kulturze, to w przyszłości mogą stanowić bazę dla stworzenia właśnie tych tłumaczy, czy też specjalistów, którzy znają język migowy.
Czyli można by to było na przykład rozwiązać w ten sposób, że jest matematyk, czy nauczyciel matematyki i jako jego asystent tłumacz, który jest CODA i który świetnie rozumie zarówno język polski, jak i
język migowy.
Porozumiewa się językiem polskim, językiem migowym. Powiedzmy jeszcze krótko, do czego służy system językowo-migowy, ponieważ nie jest to język domowy, nie jest to prawdziwy język, którym porozumiewają się osoby niesłyszące.
Mówiłem państwu, że ten system powstał w połowie 60. lat i został zalecony wręcz do stosowania w różnych programach narodowych, ale tak jak Szwedzi, Niemcy bardzo szybko zauważyli, że nie tędy droga, że to jest sztuczny język, tak w Polsce system językowo-migowy do dzisiaj jeszcze funkcjonuje. Rzecz polega na tym, że on jest wykorzystywany najczęściej w tłumaczeniach, w prostych kontaktach urzędników administracji państwowej, którzy nie znają polskiego języka naturalnego, a znają system językowo-migowy, bo w systemem językowo-migowym były prowadzone wszystkie kursy języka migowego organizowane przez Polski Związek Głuchych i inne ośrodki. Obecnie skrócona forma systemu językowo-migowego funkcjonuje na przykład w tłumaczeniach telewizyjnych. Nie wszyscy tłumacze języka migowego posługują się PJM-em.
Czyli polskim językiem migowym.
Polskim językiem migowym. I oni wykorzystują system w skróconej formie bez migania końcówek i wszystkich form fleksyjnych.
Czyli jest to też język, który ten system.
System.
System nie jest w stanie przekazać
różnice gramatyczne.
Wszystkiego, tak. Co jest do opowiedzenia i też nie jest w pełni zrozumiały dla osób, które posługują się jako swoim naturalnym językiem, polskim językiem migowym. Państwo przyszli tutaj z pewnym apelem.
Tak, jeśli można.
Bardzo proszę.
Dostałem tutaj od pana Adama tekst, który poproszono, żebym przeczytał państwu. Witamy słuchacze. Prosimy o wasze wsparcie. Czasu zostało niewiele, czyli do 3 marca. Napisy dla osób z wadą słuchu, audiodeskrypcja dla niewidomych. Ja i moja żona jesteśmy głusi od urodzenia. Nauczyliśmy się pisać i mówić od pewnej osoby. Dziękujemy ci za to, jeśli słyszysz nas. Bez napisów w telewizji dla nas to jak dla was świat bez dźwięków. Nie rozumiemy, co mówią w telewizji. Z tego powodu mamy problem z gramatyką. Chcemy zrozumieć to, co wy słyszycie. Robimy to dla wszystkich, dla nas, dla młodego i starszego pokolenia. Chcemy być w pełni świadomi, co się dzieje w Polsce i na świecie. My, tak samo jak wy, słyszące, pragniemy pełnej informacji i wiedzy. Prosimy, pomóżcie nam wszystkim wyjść z izolacji i niewiedzy. Bądźcie po naszej stronie. My jesteśmy waszymi sąsiadami, współpracownikami, krewnymi Polakami. Pomóżcie nam, a zyskacie naszą ogromną wdzięczność. Dziękujemy, że jesteście z nami.
A chodzi o to, aby wesprzeć osoby głuche, które poczyniły pewne działania zebrały podpisy pod projektem przepisu, który wymusi na telewizjach, aby wszystkie programy, albo w każdym razie więcej niż dotychczas programów było albo opatrzone w podpisy, a już ideałem byłoby, gdyby był tłumacz i to nie systemu językowego migowego, a polskiego języka migowego. Ja bardzo dziękuję naszym gościom za wizytę dzisiaj w naszym studiu, a byli to pani Irena Urbańska, wiceprezes Podlaskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, państwo Joanna i Adam Kurzynowie ze Stowarzyszenia Migiem oraz pan Krzysztof Cis, tłumacz i nauczyciel języka migowego.
Koda.
Koda. Dziękuję bardzo też państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.